Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po dziewiątej, w programie publicystycznym, w którym jak zwykle podsumowujemy i omówimy wydarzenia z ostatniego tygodnia, te z całego kraju, z naszego regionu, a być może również z zagranicy. Dziś trójka gości w naszym studiu. Od mojej lewej strony pan Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan Janusz Rewers, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, witam.
Dzień dobry, witam państwa w ten przyjemny poranek.
Bardzo przyjemny. I pan Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość, kłaniam się.
Witam pana, witam państwa.
Panowie, zacznijmy może od sprawy Polskiego Ładu. Mówimy o tym już często na naszej antenie, rozmawialiśmy. 677 milionów złotych spłynęło już na ziemię lubuską w postaci tych rządowych, można powiedzieć, pieniędzy na projekty, które zostaną realizowane przez samorządy. To pytanie do pana Mirosława Olejniczaka, bo wielu burmistrzów, samorządowców z PSL-u widziałem, że wrzucają z radością te czeki, które otrzymali. To zmieni tą lokalną rzeczywistość na pewno.
Z pewnymi obawami oczywiście widziałem te wszystkie wrzutki i tą radość towarzyszącą akurat tym pieniądzom, które na aplikowane cele zostały przyznane. Oczywiście w wielu przypadkach spotykamy się z tym, że są poniżej oczekiwań, że nie wszystkie projekty zostały uwzględnione. W innych przypadkach ta radość. Ja nie mogę jednak oderwać tego, co wynika z tego Polskiego Ładu i z tego dofinansowania wniosków, które zostały złożone, z tą polityką, która jest skierowana w kierunku samorządów, a mianowicie późniejsze rozliczenia i ograniczenie środków, które samorządy będą miały do dyspozycji. I w tej chwili ta radość, która jest objawiana...
A to zobaczymy, czy będą miały mniejsze pieniądze, prawda? Bo na razie są jakieś wyliczenia, nie do końca chyba te algorytmy są jeszcze wiadome.
Tylko, że akurat z tych wyliczeń wynika smutna, rysuje się przynajmniej taka smutna rzeczywistość i stąd moja obawa.
Jasne, sprawdzimy, jak to będzie w planiu.
Na dzisiaj akurat wyrażono swoje zadowolenie. Mam nadzieję, że akurat te projekty, które zostały dofinansowane, to są te projekty, które społecznie są najpotrzebniejsze, a więc...
Ale to gminy projekty same
wymyślały swoje, kilka i dostawały na jeden na przykład. I ja nie potrafiłam blok zebrać wszystkich, czy akurat te oczekiwania, które społecznie są najważniejsze, zostały uwzględnione w tym dofinansowaniu.
Potrzeb jest na pewno wiele. Tak? Jeszcze? Proszę bardzo, jeszcze może pan dokończyć.
I dochodzenie akurat, samorządy są po to, żeby reagować na potrzeby społeczne, które są w różny sposób wyrażane. Przedstawicielami społeczeństwa są radni, którzy ostatecznie budują jakąś strategię rozwoju, czy to swojej gminy, powiatu, czy nawet tutaj na szczeblu wojewódzkim. Ja mieszkam w Nowej Soli, a więc na terenie powiatu nowosolskiego. 12 lat byłem radnym powiatowym, a więc problemy
piękny projekt
znam.
Między innymi będzie tam realizowany, ale to może za chwilę. Do pana Janusza Rewersa prześlę. Właśnie powiat nowosolski otrzymał pieniądze na ścieżkę z Otynia do Zatonia. Będzie ta ścieżka w końcu, to chyba bardzo dobrze.
To jest tak, zapewne mieszkańcy się cieszą, ale... Sprawdziłem sobie
dzisiaj. A pan się nie cieszy? Ja się cieszę, chociaż nie mieszkam w Nowej Soli.
Wie pan co, ja bym się cieszył, gdyby na przykład rząd przyznał z Polskiego Ładu środki na likwidację toksycznych odpadów w przylepie. Bo gdyby zapytać
to
mieszkańców...
To musiałby samorząd o to wystąpić, wie pan.
Dlaczego nie wystąpił, to jest pytanie, tak? Więc wie pan, ścieżka z Otynia do Zatonia, która się stała sztucznie rozmuchanym jakimś strasznie ważnym tematem. Wiadomo, że każda ścieżkę cieszy, ale znając tematy sprawdziłem dzisiaj ilość mieszkańców, bo tu nie jest 1600 mieszkańców, w Zatonie nie ma aktualnych, podejrzewam, że gdzieś podobnie, może 1600, może 3000, bo się rozrasta Zatoń. I wie pan, czy ta ścieżka jest tak istotna, żeby tam wykładać, nie wiem, ile milionów pan się orientuje?
Bo 11. 11 z haczykiem.
Wie pan,
11.
Ja bym też wolał na przykład, żebyśmy zamiast dostawać na renowację parku, dostali pieniądze na remont wiaduktu na ulicy Zjednoczenia, bo tam były złożone pieniądze, a tam nie dostaliśmy. Ja się też zastanawiam, o co chodzi z tymi czekami, bo to są ciągle wyręczane czeki. Przed wyborami prezydenckimi i poprzednimi pan Kubicki otrzymał czek na 15 czy 16 milionów od pana posła Materny. Nie wiem, co się z tym pieniędzmi stało. Ta kwota zgadzała się ze środkami planowanymi na remont kąpieliska w Ochli. Teraz Zielona Góra dostała kolejne 30 milionów na remont kąpieliska w Ochli.
Bo około 50 ma kosztować to wszystko z tego, co wiemy, tak szacunkowo.
Czyli będzie to środków rządowych robić? Ja tego nie wiem. To jest, znaczy, to jest pytanie do mnie jako radnego, że muszę
Wie pan,
no, rząd tak dowolnie przerzuca te pieniądze, jak chce, zwłaszcza są to pieniądze papierowe. A przede wszystkim, co najważniejsze, są te pieniądze z kredytu. Obligacje mają być wypuszczone. Ja się pytam, panie redaktorze, i myślę, że mieszkańcy powinni wszystkim pytać i obywatele powinni pytać, gdzie są pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy? Dlaczego rząd tak robi, że do tej pory nie dostaliśmy ani euro? Jednego euro nie dostaliśmy. Jesteśmy jednym z trzech czy trzech krajów Unii Europejskiej, które te środki nadal
pytanie do Brukseli.
To jest pytanie do naszego rządu, który postanowił walczyć z niezależnymi sędziami i sądami. I to jest koszt, który płacimy, gdzie kara za niezlikwidowanie nielegalnej Izby Dyscyplinarnej wynosi 1 000 000 euro dziennie i ona codziennie dzisiaj rano wskoczyło na licznik w Polsce kary kolejny 1 000 000.
No tak, jest to wirtualna kara, oczywiście, że tak.
Nie jest to wirtualna kara. Dla pana może to jest wirtualna.
Znaczy, nic nie zapłaciliśmy.
Odejmą nam, proszę pana, z dotacji.
No a my im odejmiemy, wiadomo z czego, ze składki. I się tak będzie to nakręcało. Lepiej, żeby tak nie było oczywiście, ale no, widać już... Może zostańmy przy Polskim Ładzie.
Dobrze? Ja wiem, że jesteśmy w radiu rządowym, ale niech pan próbuje udawać obiektywizm.
Zawsze są to media publiczne i były, także nic się nie zmieniło. Za państwa rządów też były to media publiczne.
Nie, nieprawda. Nigdy takiego przechyłu nie było, jak jest teraz.
Tu możemy dyskutować. Dobrze. Pan Grzegorz Maćkowiak, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał te pieniądze. No widać, że pierwsza transza została rozdana. Ziemia Lubuska. To chyba wszystkie gminy dostały na ziemi lubuskiej pieniądze, tak? O ile dobrze pamiętam.
Rzeczywiście praktycznie wszystkie gminy poza jedną i to tylko dlatego, że ta gmina złożyła po prostu za duże projekty. Nie wiem, dlaczego akurat tak się stało. Wiem, że pani burmistrz jest teraz też w stałym kontakcie.
A co to za gmina? Która to gmina?
Małomice. Jest w stałym kontakcie z wojewodą. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozstrzygnie. Natomiast tutaj odnosząc się do kilku tutaj jakby wypowiedzi państwa. No tutaj do pana radnego Rewersa. No myślę, że pan rzeczywiście jako radny powinien się zapytać wtedy, jak pan już będzie wiedział, to możemy wtedy jakby dyskutować. Ta wiedza będzie taka bardziej...
Zapewniam panu, że pytałem nieraz, ale od pana prezydenta Kubickiego, wtedy
będzie łatwiej nam rozmawiać. Wie pan, bo wtedy będzie łatwiej rozmawiać.
No to pan Grzegorz.
Adwocem jest po. I to w ten sposób byśmy wtedy jakby mieli większą wiedzę, będzie łatwiej nam wtedy też rozmawiać. Natomiast myślę tak, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, no bo jesteśmy też w Radiu Zielona Góra i myślę, że tu też warto o tym porozmawiać. Czyli mamy tak, mamy projekty Ochli. Rzeczywiście tutaj ogromna kwota i ten projekt, który pan prezydent Kubicki przedstawił, jest naprawdę imponujący. I też Zielonej Górze tego projektu, takiego prawdziwego basenu otwartego, brakowało, zwłaszcza, że powiem, tutaj będzie to połączenie z Ochlą, tak zwaną dziką, chociaż jak mówię, ona już taka dzika nie jest. Naprawdę wygląda też bardzo, bardzo fajnie. I myślę, że stworzy się taki fajny klucz rekreacyjny i myślę, że ktokolwiek jakby to będzie, nie wiem, krytykował, zwalczał, no wydaje mi się, że to będzie chyba dla mieszkańców całkowicie niezrozumiałe. Druga inwestycja to jest rewitalizacja Parku Tysiąclecia, tu około 5 milionów złotych. Wydaje mi się także potrzebna, chociaż uważam, mam nadzieję tutaj, że też jakby założenia nie będą szły za daleko, jeżeli chodzi o ingerencję w przyrodę, bo nie ma takiej potrzeby. Tam znaczy, bardziej chodzi o kosmetyczne
kwestie. Tam na pewno będzie problem, bo tam przecież był cmentarz i w przypadku rewitalizacji.
Więc chodzi o kosmetyczne kwestie. Więc, natomiast jeżeli tutaj się odnosimy do tych uszczupleń, to wyliczenia oczywiście są tutaj dowolne, to znaczy opozycja żongluje sobie różnymi liczbami tylko po to, żeby jakby też zaciemnić obraz tej sytuacji, w ramach której no jednak większość zdecydowana gmin cieszy się z tej sytuacji, którą mamy. Tutaj mówienie o tym, że jeden projekt ktoś nie dostał, wie pan, no 23 miliardy złotych w skali kraju, prawie 700 milionów w województwie lubuskim. Każda gmina otrzymała. Jeżeli gmina, no nie wiem, jak pan, jakby tutaj do pana z PSL-u chciałem się odnieść, nie wiem, jak pan to jakby też rozgranicza, no jeżeli gmina ma, powiedzmy, nie wiem, 20, 25 milionów złotych budżetu i utrzymuje dofinansowanie na przykład na żłobek czy inne miejsce, powiedzmy 8, 10, 12 milionów złotych, to przecież pan doskonale wie, że żadne wpływy bieżące nie są w stanie wygenerować takich pieniędzy inwestycyjnych, żeby coś takiego bez kredytu, poważnego kredytu, który z tak naprawdę obciąży gminę na wiele lat zrealizować. A przecież to jest potrzebne mieszkańcom. Potrzeby żłobkowo-przedszkolne są absolutnie kluczowe dzisiaj. Jakby pan zapytał mieszkańców, to panu powiedzą, że to jest jedna z podstawowych potrzeb. Zresztą tutaj, jeżeli chodzi o miasto też. Więc myślę, że tutaj mamy tych punktów dużo. No mówię, no ja bym szukał pozytywu, bo jest ich bardzo dużo. Zresztą wielu samorządowców, mimo że często nie zgadzają się z Prawem i Sprawiedliwością, te pozytywy wymieniają. Także
a dobrze, no to ja dopytam. No a ścieżka pana zdaniem, bo pan Janusz Ewerst pod wątpliwość podawał też sensowność tej ścieżki. Pana zdanie na temat ścieżki, ona jest potrzebna czy nie?
Oczywiście, że jest potrzebna. I w ogóle takie też żonglowanie znowu liczbami mieszkańców, no, że tu jest tyle, że jest mało.
Liczbami mieszkańców, są fakty.
I pan jakby to są tutaj, fakty. Czyli pan próbuje tych ludzi jakby wykluczyć z tego.
Mało takiego,
ale nie. Też jest pewna logika.
Znajmy proporcje.
No ale to pan o tych proporcjach, rozumiem, będzie decydował. No zajmy, jeżeli mamy pewną logikę, jest Nowa Sól, jest Zielona Góra, po środku jest Otyń. No jest to w pewnym sensie pewne połączenie, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe w tej części województwa. No po co to torpedować? Po co to jakby zwalczać na samym początku? No proszę tym mieszkańcu to wytłumaczyć w takim razie, dlaczego
nie
oni mają nie mieć tej ścieżki.
Nie torpeduje.
Panowie,
znaczy, rzeczywiście,
pan
no, jeśli
bardzo.
Chodzi o tą ścieżkę, ona niestety pojawiła się, no i w tej chwili ta radość wyrażana, no, o której czytałem, mam wątpliwości. Natomiast chodzi o priorytety, które rzeczywiście są istotne. Sprawa ścieżki stała się sprawą polityczną, sprawą rozgrywek, oczekiwania, no konflikty.
Ale dobrze, a kto ją upolitycznił w takim razie? Ktoś chciał ścieżkę? Ona wpisana jest w strategię rozwoju również tego typu inwestycji, no bo one muszą być realizowane, żeby połączyć województwo nasze tym prawda, ścieżkami. No to kto to upolitycznił?
No wie pan, eskalacja tego problemu no, dotyczy wszystkich stron zainteresowanych, a więc stanęło to wokół ścieżek w sejmiku toczył się coraz ostrzejszy spór. No i ta ścieżka no, stała się tak jakby no, pomnikowa w tym sporze. Natomiast czy rzeczywiście on taką rolę odgrywa? Tak szczerze powiem panu, jako mieszkaniec powiatu nowosolskiego
no właśnie,
i wieloletni
panu też
radny,
przecież, no,
to co dostrzegam, a dotyczy ścieżek, no moim zdaniem akurat ścieżka łącząca Nową Sól z Kożuchowem, po której podróżuje cała masa ludzi i ta ścieżka nie ma charakteru rekreacyjnego, a bardziej ma charakter ułatwiający dotarcie do pracy. Komunikacja publiczna jest bardzo ograniczona. Także warto by było się tym zainteresować. Ludzie często po prostu nie mogą dojechać do Nowej Soli, ponieważ ilość połączeń jest znikoma i korzystają z rowerów.
Może samorządy powinny złożyć wniosek do Polskiego Ładu.
No więc dlatego...
Bo to samorządy decydują, co chcą robić, prawda? Tu nikt nie wymyśla za nich tego.
Nie, no oczywiście. Natomiast dosyć często samorządy gradują w jakiś sposób potrzeby swojego regionu i składają i dostają na jeden z nich.
Nie na
to,
wszystko
o czym
dostają.
Mówiliśmy. Tak. Mhm. Ja się wychowałem przy Parku Tysiąclecia akurat przez 30 lat. Wtedy, jak najbardziej. Wtedy, kiedy to był cmentarz. Niestety byłem świadkiem wtedy, kiedy był cmentarz poniemiecki likwidowany. Tak. Kiedy to najpierw był dziki park. Dla nas dzieci wówczas no, była to znakomite, było szczególnie zimą znakomite miejsce. Ale w ogóle przez cały rok mieliśmy gdzie się bawić, prawda?
Dobre wspomnienia pan ma
bardzo
z tego
dobre
okresu.
Wspomnienia. Thanks. I tak 5 milionów teraz, jak dzisiaj widzę Park Tysiąclecia, to chyba jest w kierunku jakiegoś tego ucywilizowania. Chyba znowu tam wpuścimy trochę betonu i
najwyższy
w te
czas,
ścieżki
żeby coś
i tak dalej.
Zrobić. No, najwyższy czas nie zrobić. Będzie dobrze, żeby tam był beton chyba akurat.
No jak najbardziej, ja nie jestem zachwycony akurat tym pomysłem i obetonowania się.
Ale to zobaczymy, co będzie,
powszechne.
Bo nie wiemy chyba jeszcze projektu,
no,
nie widzieliśmy.
Ja przynajmniej nie wiem.
No. Tak panowie, jeszcze mówiłem, po jednym zdaniu do tego i przechodzimy do drugiego tematu, jeżeli jest ochota.
No, tak jak mówiłem, no, pan Maćkowiak nie może tutaj mówić takich okrągłych słówek i takich nieprawd, że ktoś czymś żongluje. Nie, no to jest fakt. 1,5 miliona euro dziennie Polska dostaje kary przez za to jest odpowiedzialny stricte rząd polski. I te środki nie trafią do nas, a ogromna różnica między tymi czekami, które w tej chwili trafią... Wie pan, kara zostanie cofnięta, wyobraża pan sobie to, bo nie sądzę.
Nie wyobrażam, sobie jej zapłacić, powiem tak. W ogóle. Ktoś wymyśla karę, jakąś narzuca nam, dziwne to jest dla
mnie. Nie, proszę pana, nie, no pan jako dziennikarz powinien wiedzieć, że obowiązują nas traktaty, które podpisał Lech Kaczyński.
Obowiązują traktaty, które są łamane z jednej strony, to jest bardzo ciekawe przez urzędników unijnych.
To jest pana teoria. Wie pan, nie pan będzie decydował.
Opinia, ani pan nie będzie o tym decydował.
Jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan zostanie prawnikiem, tam są prawnicy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tylko zamykając ten temat. Jeśli chodzi o te czeki, w każdym razie, no pamiętajmy, że to wszystko jest oczywiście z kredytu, tak? A z Krajowego Programu Odbudowy z Unii znaczna część byłaby nie z kredytu, tylko są środki bezzwrotne, których nadal nie ma. A my pewnie najbliższe tygodnie będziemy mieli, bo rząd się zastanawia, co z tym robić. Jest w klinczu między panem Ziobrą a panem Morawieckim.
Dobrze.
Jeszcze... Bardzo ciekawa wypowiedź skądinąd, bo pan mówi część środków, to za chwilę się odniosę, część środków mówi pan, że z tego planu odbudowy Unia Europejska skąd ma?
Część jest bezwrotna, część
będzie... Ale nie, skąd w ogóle te pieniądze ma?
No skąd ma?
No właśnie skąd? Stworzyły się nagle znikąd?
No nie.
No to... czyli Europejski Bank Centralny musiał je prawdopodobnie wydrukować, tak?
Proszę pana, ale część jest bezwrotna.
Nie, widzi pan. Ale ja bym chciał, żeby tego odnieść, bo pan mówi o Polsce.
Część jest bezwrotna, część ma być bezwrotna.
To pan mówi,
skąd one są?
Tak. Przesyłu pan mówi, ale skąd one się pojawiły w ogóle, te środki?
No państwa członkowskie. Nie, no i są,
właśnie na tym polega problem niezrozumienia tych rzeczy. Także są wydrukowane, obciążają budżet.
Część jest bezwrotna.
Ale pan mówi o transferze.
Musi pan oddać,
ale
bo to będzie
skąd, ale skąd się wzięły w KPO?
Te pieniądze?
Skąd miały się wziąć?
Skąd
Unia miała
się wziąć?
Ja widzę pan, jak pan się wypowiada i innych poucza.
To jest zapytanie.
Innych poucza, no to niech pan trochę też doczyta. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące kar, pan już drugi raz o tym mówi. Naprawdę Platforma Obywatelska tak bardzo się cieszy z tego, że Polska się karze na arenie Unii
Europejskiej. Oczywiście, że się nie cieszy.
Skąd ta radość u pana?
A gdzie pan widzi umiera?
Przecież widzę. No,
ja się oburzam.
Ciągle się do tego
się oburzam, proszę pana.
Pan jest szczęśliwy z tego powodu, że Polska jest karana, czyli w domyśle polski rząd i pan może dzięki temu atakować dzisiaj...
Absolutnie pan kłamie.
Ale to jest opinia. Opinia ma to do siebie, że nie może być kłamstwa.
Nie, proszę pana. Nie widział pan dokumentów TSUE?
Panowie, dobrze, zamykam tę dyskusję. Panowie, zamykam tę dyskusję. Przechodzimy. Dyskusję.
To jest pana opinia.
Panowie, wszyscy tu wyrażamy opinię. Zamykam tę dyskusję, przechodzimy do następnego tematu, bo tak już za daleko to po prostu idzie.
Proszę państwa, no...
Drugi temat,
o
panowie.
O złamaniu prawa decydują sądy.
Tak.
Nie politycy. To
wiemy, jak działają sądy. Dobrze, panowie.
Dokładnie.
Panie Mirosławie, momencik. Naprawdę, bo to nie jest piaskownica. Ja bym bardzo prosił...
Ale spuentować tą dyskusję, dobrze?
Ostatnie zdanie, pan Olejniczak, proszę bardzo.
Szczególnie do pana reprezentanta PiS. Uważa pan, że polska polityka zagraniczna i polityka międzynarodowa...
Nie, panie
człowieku,
to za szeroko idziemy.
Ale
nie.
Chodzi mi tylko o pobudzenie do refleksji.
Dobrze.
O pobudzenie do refleksji.
Zostawmy
gdzie my mamy przyjaciół? Niech pan się zastanowi tylko, gdzie w naszych kontaktach międzynarodowych...
W polityce nie ma przyjaciół w ogóle. Ja
dobrze,
panu pan,
tyle. Nie, ale gdzie mamy nieprzychylnych?
W Unii Europejskiej na pewno mamy urzędników unijnych, wielu nieprzychylnych, a wielu przychylnych.
Ale
prawda?
Pytanie o przyjaciół było.
Tylko z czego się to bierze?
Dobrze, zostawmy to. Zostawmy. Panowie, drugi temat. Drugi temat, panowie, który chciałem z panami poruszyć, to jest sytuacja na granicy z Białorusią. Tam dochodzi do coraz poważniejszych eskalacji. Te wydarzenia są coraz bardziej zaogniane. Pojechała z województwa lubuskiego, pojechał kontyngent 700 żołnierzy, ta czarna nasza dywizja, tak, czy czarna brygada zżegania, pancerniacy. To nie wygląda chyba dobrze, a nawet powiem więcej, wygląda coraz gorzej, bo na granicy, szczególnie wieczorami, nocami, tam się cuda podobno już dzieją. Pan Grzegorz Maćkowiak.
Sytuacja jest bardzo poważna i też wymagająca takiej, no, jeżeli to w ogóle jest możliwe, no, jakiejś takiej w miarę sensownej polityki całego, nazwijmy to, elity, jeżeli chodzi o państwo polskie i też formacje, które są dzisiaj w polskim Sejmie, bo potrzebujemy takiej jedności, dlatego że po drugiej stronie mamy ludzi, mamy dyktatora, nawet nie jednego, którzy po prostu w sposób bardzo cyniczny, wyrachowany wykorzystują fakt, że najpierw tych ludzi samolotami z krajów Bliskiego Wschodu i innych miejsc przywożą do siebie, czyli na przykład do Mińska, a potem te osoby znajdują się na granicy, ale nie znajdują się na przejściach granicznych, gdzie mogliby złożyć papiery stosowne, przygotować wnioski azylowe, też wyjaśnić swoją sytuację prawną, no bo też mamy różne osoby, są, pojawiają się informacje poważne, że tam są też osoby, które no, mają bardzo poważną przeszłość kryminalną. Ale to nie, jakby to nie jest większość tych osób na szczęście. Natomiast tam są te miejsca. Ale a dlaczego oni się znajdują w takim razie w jakichś dziwnych miejscach na granicy, w środku lasu gdzieś na przykład i gdzieś tam w pobliżu zawsze są pogranicznicy,
no
czy też osoby,
które
współpracują, czy też są na utrzymaniu służb białoruskich. Więc jakby intencje są jasne, tak? Mamy tutaj do czynienia z próbą przekraczania nielegalnego polskiej granicy w sposób masowy. Ma to na celu całkowitą destabilizację polskiej granicy, ale oczywiście tu chodzi też o granicę Unii Europejskiej. Jakbyście też państwo wczytali się też w to, co mówi Komisja Europejska, to, co mówią też większość polityków europejskich. Mówi, że no tak, to jest granica Unii Europejskiej i ona powinna być szczelna. O tym, kto dostaje się do Unii Europejskiej i oczywiście Polski, decydują konkretne władze i też konkretne przepisy. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli osoby, które tam się dostały, nie wiem czy legalnie, też się okaże, czy na Białorusi oni są legalnie, zobaczymy, bo mówi się też, że na obszarze Mińska no, bardzo dużo osób, setki jak nie więcej, kręcą się po mieście. Nie wiadomo tak naprawdę, co tam się dzisiaj dzieje, ale jakby to nie jest ta kwestia. Jeżeli mamy taką sytuację, musimy zabezpieczyć polską granicę i ona będzie zabezpieczona, niezależnie od tego, co opozycja w tej sprawie będzie mówiła. I tak jak powiedziałem, przejście graniczne to jest to miejsce, gdzie powinno się próbować dostać na terytorium Polski, a dalej Unii Europejskiej.
Janusz Rewers, właśnie co opozycja będzie mówiła na ten temat, to jest pytanie, bo pokazano projekt tego muru, prawda, dwa dni temu konferencja prasowa, prezentowanie, wybrany inżynier całego projektu, doświadczony pan profesor, rzeczywiście wieloletni budowlaniec. Pana zdanie na ten temat?
Tu się zgadzam z panem Maćkowiakiem, że to jest moim zdaniem jakaś świadoma, konkretna akcja taka destabilizująca z Białorusi. Tylko, że to nie wiem, jak pan Maćkowiak sobie radzi z tym, że małe dzieci są wywożone nocą do lasu. W zasadzie praktycznie na to, żeby je tam zostawić. One mają małe szanse przeżycia. To jest po prostu dramat humanitarny, który odbywa się na granicy. Oczywiście granice trzeba chronić.
Oczywiście nie, my go stworzyliśmy, tak, ten dramat.
Tak, ale tu nawiązując do tego, co mówi pan Olszewski, sytuacja
polityczna.
Przepraszam. Nie tak się to robi, tak? Rząd generuje problem po to, żeby wokół niego wywoływać strach.
Ale generuje dlaczego? W jaki sposób?
Już mówię. Konkretnym i dobrym działaniem w tej sytuacji byłoby wymuszenie i wywołanie sankcji na Białoruś, na Łukaszenkę, na Białoruś, moim zdaniem. Zresztą nie tylko moim. Proszę posłuchać analityków, niech pan nie słucha tylko pracowników rządu, czy też przedstawicieli PiS-u. Tylko to może pana Łukaszenkę zmusić do zmiany taktyki. On będzie tych uchodźców zwoził, im bardziej my tam, moim zdaniem, będziemy się nad tym skupiali, organizowali. Ale co tam będziemy, żołnierze żegania pojechali? To za chwilę powiedzą, że z innych części Polski?
Prawdopodobnie tak.
No to chyba nie tak się robi.
Tam już jest 9 tysięcy, żołnierzy.
My mamy bardzo dużą granicę, tak? W tym z Białorusią, Unii Europejskiej. A nie tylko z granicą.
No ale Białoruś jest problem.
Granica,
tak.
Unii Europejskiej to nie tylko Białoruś, prawda?
No, ale tam jest problem.
Więc mamy się na tym skupiać. Trzeba umieć podejmować działania dyplomatyczne, naciski dyplomatyczne.
Ale rozmawiać. Wzywany jest charge d'affaire i co? No, otrzymuje notę i co?
Polska
no i nic,
nie
no.
ma samodzielnie żadnej mocy nacisku, żeby coś temu przeciwdziałać. Nie zgadzam się na to, żeby dzieci wywozić i zostawiać praktycznie na śmierć w lesie.
Nie zgadza się pan
co
z Komisją Europejską,
która robią.
Blokować granice, nie puszczać? No bo takie są sygnały. No.
Granice trzeba chronić, ludziom, zwłaszcza dzieciom, trzeba pomagać. Inaczej
na pewno ludziom, tu się zgadzamy, no trzeba pomagać, to jest jasne.
To ma znamiona już w tej chwili, tak jak pisze prasa, no niemalże ludobójstwa, niestety.
Wystarczy, że poszli chyba na przejście graniczne i tam by dostali tę pomoc. Pan Mirosław Olejniczak.
Szanowni państwo, szanowni panowie, mamy do czynienia z prowokacją, która jest prowadzona świadomie. Udział w tym biorą dwa państwa, więc bez wątpienia tu nie padło jeszcze, że Rosja...
To jest jasne chyba dla każdego z nas.
No, dla nas tak, nie dla wszystkich chyba. I jeśli chodzi o działania Łukaszenki, no to logiki w tym jest niewiele, a więc zwozi na Białoruś zewsząd z Bliskiego Wschodu.
Zarabia na tym, kasuje takie pieniądze.
No tak, on kasuje. Często nieświadomych ludzi. Oni dopiero przybywając na miejsce orientują się, że nagle tutaj jest jakaś zapora. Że tam
jadą do lepszego życia, tak?
Że nagle na drodze do lepszego życia no coś tutaj stoi, jest jakaś granica, nie chcą ich przepuścić dalej, mimo że Niemcy wyłapują setki właśnie tych ludzi, którzy przez Polskę docierają do Niemiec i tam dopiero są łapani, a więc szczelność jednak pozostawia, no ale przy tych setkach prób przejścia nielegalnego. Natomiast o co mi chodzi? Na wschodzie się cieszą i zacierają rączki. Jest kolejny powód, żeby Polacy się chwycili za łby i żeby na
ewidentna
prowokacja.
Powinni się chwytać? No właśnie.
Nie, tylko że widzi pan. Pan
bo PSL był zabudowaniem dotknął tej, prawda, też zapory.
Tylko że widzi pan, zastanówmy się, to jest incydent, to jest prowokacja, która się skończy. Prowokacja, która się skończy, patrząc na długotrwałość takich zachowań, no ona potrwa, no może jeszcze kilka miesięcy, może rok.
I się tak? skończy, uważa pan? Ja bym bardzo chciał.
Nie, mur będzie, za 1,5 miliarda będzie sobie stał. Mhm. Ja nie jestem zwolennikiem budowania murów. Przypomnijmy sobie pomysł Trumpa i odgrodzenia się murem od Meksyku. Jaka była reakcja świata?
I wiadomo, co nam się teraz dzieje.
Wie pan, na pewno zawiodła dyplomacja. O polskiej dyplomacji mam jak najgorsze zdanie.
Grecy zbudowali też mur przeciwko migrantom.
No oczywiście Węgrzy zbudowali zapory i tak
Grecy
dalej.
Zbudowali,
wszyscy nagle budują mur.
Litwini
odgradzają się.
Zapory.
Nie wiem, czy to jakaś ta moda przeniosła się na nas, że my też tam przy swoich posesjach się
To jest jedyny sposób.
Nie, bo brakuje dyplomacji, normalnej dyplomacji.
Ale z Łukaszenkiem? Łukaszenko
prowadzi się, nie, tylko że widzi pan, że na wschodzie Rosjanie i w tym przypadku narzędziem jest przywódca Białorusi, który co jest celem? Ci uchodźcy są celem? Absolutnie. Chodzi o to, żeby rzucić Polakom temat. To samolot, to uchodźcy.
Destabilizować Polskę i Unię.
Destabilizować Polskę i Unię. I teraz my nie potrafimy
na to
zareagować.
To co powinna Unia zrobić w takim razie? No to co Unia powinna zrobić?
No widzi pan, my jesteśmy w Unii nie po to, żeby być i cieszyć się z tego, że jesteśmy członkiem jakiejś grupy, tylko informować.
Ale co Unia powinna zrobić? No Unia wie o tym przede wszystkim.
No to o pan Rewers podaje jeden z kierunków, który powinien pójść. A więc to nie Polska ma problem, tylko Unia ma problem.
No
Unia
co powinna zrobić? No ponawiam pytanie, trzeci raz.
Zadbać o to, żeby wprowadzić sankcje.
No sankcje wprowadzić.
Nie mówimy o wojsku.
No my szukamy rozwiązania. Mur i następnie jednostki pancerne wysyłamy za granicę.
Na granicę.
No ale to za granicą też niedługo Afganistan będzie się Polak kojarzył z karabinem.
Dobrze.
Byliśmy w Afganistanie, teraz widzą Polaka z karabinem na granicy.
Stawiamy kropkę. Pan Grzegorz Maćkowiak.
No myślę, że panowie, nie wiem, czy jakby też obserwujecie albo czytacie, co Unia Europejska i co się w ogóle dzieje wokół tej sprawy, jeżeli chodzi o dyplomację, bo mam wrażenie, że nie. Właśnie w październiku wchodzi kolejny pakiet sankcji na Białoruś. I między innymi dlatego Łukaszenka destabilizuje sytuację na granicy polskiej, bo chce negocjować to, żeby te sankcje nie były skuteczne. Jeżeli chodzi o działania dyplomatyczne, w październiku właśnie państwa Polska, Litwa, Łotwa, Estonia zaapelowały na Radzie Europejskiej o wprowadzenie sankcji. Więc ja mam takie wrażenie, że jakby tutaj nie wiem skąd są te informacje, czy panowie po prostu tak jakby uważacie, że albo nie wiem, nie zauważyliście tych działań, czy też po prostu nie wiem, może nie chcecie o nich mówić, nieważne. W każdym razie są te działania, natomiast mówienie o tym, że to się za chwilę skończy. Nie, to się skończy wtedy, jeżeli Łukaszenka, a za nim prezydent Putin, uzyskają swoje cele. A te cele są dla nas skrajnie niekorzystne. Nie tylko, że są dla nas, bo Litwa, Łotwa, Estonia także mają potężny problem, bo jeszcze mają dodatkowo bardzo dużą, no nawet nie wiem, czy mniejszość, ale rosyjską na swoim terytorium i tam zagrożenie jest bardzo poważne. Więc i apel o to, żeby Unia Europejska częściowo finansowała sytuację na granicy, no tak, jeżeli chodzi o zabezpieczanie granic tych czterech państw, przynajmniej tych czterech, bo może to być jeszcze za chwilę sytuacja taka, że będziemy mieli za chwilę jeszcze problem na granicy ukraińskiej, dlatego że nie wiadomo jeszcze, jak będzie próba tamtędy montowania kolejnego szlaku migracyjnego, więc jakby no, ja bym prosił też jakoś o jakieś takie obiektywne informacje, nie takie jakieś zasłyszane coś. Pan mówi tu o ludobójstwie, ja myślę, że to jest niesamowite, co pan w ogóle
to
teraz
ma takie znamiona niestety.
Znaczy, wie pan, no, bardzo ta łatwość, z jakim państwo używacie...
A jak pan chce nazwać wywożenie małych dzieci w nocy do lasu?
Łatwość.
Kiedy jest
czyli pan rozumiem równa. Nie. Tą sytuację z granicy, z ludobójstwem na
niech
przykład,
pan odpowie,
czy holokaustem. Tak? To pan to równa.
Nie, niczego tego nie powiedziałem.
Skoro pan tak łatwo mówi o takich wielkich słowach...
A te dzieci nie są same chyba, nie?
Nie wiem, no, ludobójstwo Ormian. To pan wie to wszystko równa?
Słucham?
Pan to wszystko równa? Ludobójstwo Ormian?
Nie rozmawiamy o Ormianach w tej chwili. Rozmawiamy o tym, co się dzieje na naszej granicy.
Więc łatwość formułowania pewnych sądów, które nie mają pokrycia potem w tym, co się dzieje.
Jak pan chce nazwać wywożenie
państwo białoruskie wywozi. Państwo białoruskie odpowiada.
Nasi funkcjonariusze
ja mam też nadzieję i apel. Mam nadzieję, że te osoby z Białorusi, te służby,
na pewno
pan
usłyszą osoby z Białorusi.
Nie, pan nie rozumie, co chciałem powiedzieć. Będą identyfikowane. Mam nadzieję, że będą poznawane nazwiska tych osób, które dokonują tej strasznej humanitarnej sytuacji, która ma dzisiaj miejsce. Bo mam nadzieję, że kiedyś te osoby, może pan prezydent Łukaszenka też za to odpowiedzą. I tutaj byśmy się zgodzili. Natomiast pan mówi o jakimś ludobójstwie, pan to celowo mówi, bo chodzi o to, żeby
na
użytek wewnętrznej walki politycznej. Tak jak powiedziałem. Ta
proszę pana, wszystko
to
jest dla pana niewygodne. Pan mówi, że jest polityczne. Tam giną ludzie, dobrze, małe dzieci, którym należałoby pomóc. Strzec granicy, pomóc dzieciom. Proste.
Nawet jak nielegalnie przekraczają granicę, jak nielegalnie przekraczają granicę.
Proszę pana, zna pan taki film? W latach 80. była taka polska historia. Znany polski film. 300 mil do nieba. Dwóch chłopaków, nastolatków uciekło do Szwecji pod ciężarówką. Czy myśli pan, że ich Szwedzi odesłali? Czy myśli pan, że im nie udzielili pomocy? Głośny, piękny film. 300 mil do nieba. Polecam państwu.
A to był film oparty na wydarzeniach autentycznych?
Oczywiście. Dwóch braci. Ale...
Polacy uciekali do Szwecji.
Może jakby to było dwóch, to wie pan, a tu jest kilkanaście tysięcy tutaj, już.
To jest jeden z przykładów. No.
Tak, ale chodzi o masowość. I my rzeczywiście cel na wschodzie osiągają, nawet jeśli ktoś słucha tej naszej audycji, to widzi, że różnimy się, mimo że my wszyscy myślimy w tych samych kategoriach, oczywiście.
Granice trzeba chronić,
jest kwestia humanitarna, nie? Tak, no jest kwestia natury politycznej, porządku międzynarodowego i tak dalej. I kiedy pan redaktor pytał, jakie rozwiązania, no jednym z tym jest sankcje, a więc tu obaj rozmówcy no, przyznają, to jest jakiś kierunek polityczny. No z drugiej strony, no jesteśmy członkiem NATO. I jeśli organizacja militarna, my wysyłamy swoje wojska, gdzie znowu po dwóch stronach są Białorusini i Polacy. No oczywiście mówimy o uchodźcach, ale w kontekst jest taki. Natomiast no po to jesteśmy w NATO, kiedy zagrożenie jednego z państw, występuje zagrożenie granic jednego z państw NATO, sojusz jest zobowiązany. Ja myślę, że uczestnictwo grupy międzynarodowej byłoby dużo skuteczniejsze.
A do czego jest zobowiązany?
Do chronienia granic swojego członka.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Taka jest zasada w NATO. Tyle w teorii.
No tak. No, ale to my musimy.
A praktyce jest tak, jeśli mogę, że dwa dni temu odbyła się w Kongresie Amerykańskim dyskusja, gdzie zaczęto stawiać wątpliwość, czy Polska jest wiarygodna.
No więc mamy NATO.
Ale to Polska jest tym winna.
A co Polska zrobiła w ramach NATO złego, żeby tak mówić?
Proszę pana, niszczy demokrację, niszczy praworządność.
W ramach NATO?
NATO, tam padały argumenty, że w tej sytuacji Polska może przestać być wiarygodnym partnerem dla NATO, ponieważ nie jest w stanie dochować tajemnic.
Ale jest w NATO, czy nie?
Słucham?
Jest w NATO?
Jeszcze jest.
Ale no to musimy wnioskować o to. To wie pan, to nie jest tak,
że
wnioskowaliśmy kiedyś, ja pamiętam, że nam naprawdę...
Dyskusja o praworządności w Polsce,
Szanowni państwo, no ale to ja myślę, że pan mówi o tej dyskusji w kongresie, ma pan rację, no politycy prawdopodobnie pokroju właśnie Platformy Obywatelskiej,
to polityczna była, Tusk tam pojechał.
Oczywiście, nie wiem, czy Tusk pojechał, to jeżeli pan ma wiedzę, że pojechał Tusk, to ciekawe, bo nie słyszałem o tym.
Nie, na pewno wina Tuska, oczywiście.
Natomiast ta dyskusja, to był margines. Bo jeżeli pan posłucha, wczyta się w dokumenty.
Dyskusja w kongresie to jest dla pana margines amerykańskim.
Jeżeli pan się wczyta w dokumenty o strategię Stanów Zjednoczonych dotyczącej tej części Europy.
Proszę pana, ja wiem, jaka jest strategia sprzed paru lat, ale sytuacja się zmienia.
Pan nie ma elementarnej wiedzy i na tym polega problem. Ta dyskusja w ogóle...
Mówienie
o tym, że NATO przyśle tu jakieś wojska. Przepraszam bardzo, NATO jest sojuszem obronnym dotyczącym w sytuacji, w której zagrożone by było, zagrożenie byłoby wojenne, to znaczy wtedy rzeczywiście z artykułu 5, wszyscy za jednego, kolektywna odpowiedź. No tak. Czy mamy taką sytuację?
No ale są zagrożone granice państwa, to nie, to się rozciąga, to nie tylko jest zagrożenie
militarne. To dobrze, że tam wojska wysyłamy, czy nie? No w takim razie, panie Mirosławie. No to
nie, skoro wysyłamy polskie wojska...
Za chwilę. Pan miał pytanie, za chwilę, panie Januszu.
Tak? Jeśli państwo polskie decyduje się wysłać wojsko polskie na granicę, i to jednostki liniowe, ofensywne, no przecież z Żagania jedzie jednostka liniowa, a jesteśmy członkiem struktury międzynarodowej, jakim jest NATO, i wywołując pewne wrażenie i eskalując konflikt, Polacy stawiają wojsko na granicy z Białorusią.
Ale to wojska natowskie powinny to być zamiast naszych? Ja nie rozumiem. Bo mamy prosić o pomoc NATO, a swojego wojska
jakieś? Nie, dlatego żeby wytrącić argument, że to nie jest kwestia tylko polsko-białoruska, tylko to jest międzynarodowa kwestia państw, między innymi Unii Europejskiej, gdzie, której to Unii granice są zagrożone poprzez ewidentną prowokację, która ma destabilizować Unię i destabilizować Polskę. I to, że my jesteśmy wszyscy zgodni. Nikt nie chce masowego wrzucenia do Polski jakiejś sztucznie zebranej grupy uchodźców, którzy, z którymi coś trzeba zrobić.
Tak, no
to tutaj oczywiście.
Trochę to łagodząc. Pan co, no ale na terenie Polski znajdują się wojska NATO.
No to dlaczego nie stoją na granicy?
Teraz chodzi o to, że przerzucanie tych wojsk na granicę to jest ruch, który może być odczytany jako eskalacja w kierunku wojny. No wie pan, no to nie jest tak, że możemy...
No to po co tych żołnierzy żegnać?
Bo potrzebujemy wsparcia, bo Polsce, tak. Bo tam jest tak duża skala tej dzisiaj nielegalnej imigracji, że żeby zabezpieczyć tak duży odcinek graniczny, potrzeba bardzo dużo osób. Ale... I polskie służby graniczne nie są tak mocno rozbudowane, żeby dzisiaj były w stanie sobie poradzić same, bez wsparcia innych służb, z tak wielką, w tak wielkim naporem nielegalnej imigracji.
Ale niech pan zauważy.
Panie Olejniczek, teraz ja. Niech pan zauważy, bo mieliśmy wiele takich przypadków zatrzymań nielegalnie przewożonych po kilkadziesiąt osób uchodźców w Polsce, w różnych częściach Polski. Tak. Więc granica nie jest szczelna i nie będzie szczelna. Trzeba zadbać o to, żeby zatrzymać źródło, czyli działania Białorusi. To jest podstawa. To jest podstawa. A reszta to jest, a tu wracając jeszcze do NATO i tych innych. Pan Maćkowiak tutaj mówił, że mają być wprowadzone sankcje. Dobrze. Tylko jest bardzo poważne pytanie, jaką siłę przybicia dyplomatyczną ma Polska w sytuacji, kiedy sama spycha siebie na margines Europy i kiedy w Kongresie Amerykańskim odbyła się bardzo poważna dyskusja na temat wiarygodności Polski, czy ona w ogóle pasuje nadal do NATO. Amerykanie zaczynają się nad tym zastanawiać. Więc jeśli mamy, sami się zepchnęliśmy na margines, no to jaką mamy siłę przybicia w dyplomacji, żeby poprosić Unię o pomoc, żeby poprosić Stany Zjednoczone o
takim
pomoc?
Takim dużym graczem w NATO jest na przykład Turcja, przypomnę tylko.
No, Turcja... No,
bardzo niewygodnym graczem, no, ale która ma największą armię.
A no właśnie. Więc ma swoje prawa człowieka są nieważne, tak? Bo ma wielką armię. No,
też no tak, wie pan... No nie,
są różne argumenty.
Pod wieloma względami to, co się dzieje w Polsce, można powiedzieć...
Jest gorzej niż Turcji,
nie? To jest kierunek turecki.
Ja wiem, no oczywiście.
Z tym, że no pan Maćkowiak mówi, że...
do pozbycia się sędziów Sądu Najwyższego na przykład. Nie?
Mogło być odebrane
no reforma,
jako
każda
prowokacja.
Chyba.
No, ale, niezawisłość sędziowska jest jednym z podstaw
Udział kontyngentu międzynarodowego za każdym razem działa nie w sposób taki jak prowokacja, a bardziej stabilizująco sytuację. Rosjanie urządzają manewry Zapad, prawda, o których tutaj w Polsce bardzo wiele się pisało i tak dalej. A my, Polacy, którzy nikogo się nie boimy, nagle obawiamy się, jak to będzie odebrane, jakby ten część kontyngentu amerykańskiego wzięła udział w tym zabezpieczeniu granicy. No więc coś tutaj brakuje pewnej
spójności. Bo jeszcze odbieram to tak, że nasze wojska tam jadą, to jest źle, ale jakby pojechali Amerykanie, eskalują, to by było dobrze, tak?
Nie,
to Polacy eskalują.
Bo właśnie wtedy się narażamy, że to jest konflikt polsko-białoruski, a to nie jest konflikt polsko-białoruski.
To wiadomo, że nie jest, no.
I nam wcale nie zależy na tym, żeby on był tak odbierany. Tylko, że to jest zainteresowaniem zainteresowani rozwiązaniem tego problemu powinni być wszyscy, chociażby z Unii Europejskiej.
Dobrze, stawiamy kropkę. Panowie, bardzo proszę.
Zna pan historię taką, że panowie, przez terytorium Turcji była bardzo mocna próba nielegalnej imigracji w kierunku Grecji. Grecja w pewnym momencie postawiła tam mur, postawiła tamę, to się sprawa skończyła. Słyszał pan, żeby tam były jakieś wojska międzynarodowe na tej granicy? Bo to chodzi o to, argument poważne państwo, które jest w stanie na poziomie do konfliktu zbrojnego być w stanie bronić się, być w stanie odpierać różnego rodzaju ataki, bo to nie są tylko ataki takie, tylko są też informacyjne i tak dalej, propaganda, która jest przerzucana przez tamtej strony granicy. Więc jakby poważne państwo, my nie jesteśmy państwem gdzieś tam leżącym, tylko poważnym państwem, które ma swoje struktury. I do momentu, w którym państwo polskie, polski rząd nie uzna, że mamy do czynienia z jawną agresją, ale trochę więcej niż tylko to, co się dzisiaj dzieje, to na pewno wtedy zwróci się o to do NATO, bo to jest logiczne nawet, tak? Tylko wie pan, tylko, no to trzeba proporcjonalnie środki dobierać.
Ja tylko jedno panu powiem. Turcja i Grecja skonfliktowane są od dziesiątek lat, prawda? Cypr dlatego jest między innymi podzielony i tak dalej. I postawienie muru przez Greków w Turcji było odebrane tak jakby no, ciąg dalszy ich konfliktu, który trwa, mówię, dziesiątki lat. I to porównywanie to nie do końca wytrzymuje.
Dobrze, panowie, tak? Kończymy ten temat, bo mamy jeszcze jeden temat do omówienia.
To nie jest to samo.
Panie Mirosławie,
panowie,
bardzo proszę, zamykamy ten temat. Ostatnia sprawa, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, bo już nam zostało nam jakieś 8 minut. Władysław Frasyniuk usłyszał zarzut w związku z jego głośną i kontrowersyjną wypowiedzią na temat polskich żołnierzy. Ja przypomnę, że tam padały słowa, że zachowują się oni jak watacha psów, jak śmieci nawet. No takie słowa wypowiadał pan Władysław Frasyniuk. Kończy się to zarzutem w sądzie. Pan Janusz Rewers, pana opinia na ten temat, tej sytuacji.
Wie pan co, jeśli chodzi o stawianie zarzutów, to w związku z tym, że prokuratura jest przejęta politycznie, no to się przyzwyczailiśmy do tego, że generalnie bardzo często podstawą i tematem politycznym, zwłaszcza w mediach rządowych, w którym jesteśmy aktualnie, jest postawienie zarzutów.
Wszyscy są w tych mediach.
Przykładu nie trzeba, ale wie pan, jak chce pan przejść, że pan dobrze wie, jakie tu są proporcje. Generalnie 80% to jest przedstawiciele strony rządowej.
No dzisiaj 60% opozycja, 33, 66 opozycja, 33
dzisiaj
strona
tak jest,
rządowa.
Przyznaję. Dzisiaj ma pan rację. Tak.
Ale to w każdym programie jest. Jeden przedstawiciel w tych programach.
Mogę odpowiedzieć, wie pan, dobrze. Jeśli chodzi o zarzuty, to wie pan, ja się myślę, że rozstrzygnie to sąd.
Oczywiście,
trzeba by
jest,
to przeanalizować i tak dalej. Ja panu powiem, że wie pan, były zarzuty i niedawno zostały uniewinnione. Joanna Linda i Romana Mucha, bardzo mnie to cieszy, bo zostały oskarżone przez zgłoszenie pana posła Materny, który też powiedział jakże znamienne słowa, że jedna patriotka jest więcej warta niż 1000 szmat na czarnych protestach. Przepraszam bardzo za ten cytat państwa, ale tak pan Materna powiedział o kobietach, które protestowały i walczyły z
prawa. No ale same się chyba tak nazywały te panie, chwileczkę. Marsz szmat słynny. Pamięta pan, kto to wymyślił i kto to powiedział?
Ale to było w reakcji na jego słowa. Ale
to było wcześniej, zanim jeszcze tu doszło do konfliktu u nas. Ja mówię o kraju.
Do czego zmierzam? Wracając teraz do sądu, do zarzutów i do wyroku. Tak. Obie panie zostały na szczęście przez
ale
sąd...
Ale zostawmy pani o Frasyniuku, rozmawiamy. Nie, to nie będziemy rozmawiać.
I dlatego mówię, poczekajmy, co powie sąd.
Dobrze.
Mam nadzieję, że będzie to sąd i sędziowie, którzy są niezawiśli, nie powoływani przez neokrs.
Czyli jak będzie niekorzystny wyrok dla Frasyniuka, to są wtedy
nie
sędziowie,
wiem,
rozumiem?
Nie wiem, wie pan, nie czuję się kompetentny.
Nie są tacy, jacy powinni być.
Nie jestem sędzią. Dobrze. Grą polityczną w kraju jest stawiać zarzuty, bo...
Czyli można się tak zachowywać, jak Frasyniuk. Pan Mirosław Olejniczek.
Wie pan, nie może się tak zachowywać, żeby wolić się
do nas. Do pana Mirosława pytanie. Watacha psów, śmieci, takie wyzwiska pod adresem...
Te słowa padły i kto to powiedział?
Frasyniuk to powiedział.
No ja wiem, studiowałem we Wrocławiu w latach, w drugiej połowie lat 70. Akurat Frasyniuk był czołowym działaczem opozycji antykomunistycznej.
I tą kartę ma piękną, nikt mu tego nigdy nie odbierze, oczywiście, że tak.
Natomiast, no ja bym tak nie powiedział, tak? Natomiast, no, odnosząc się do późniejszych słów Frasyniuka, który nie miał na celu szkalowania żołnierza polskiego, czy wypowiadania się źle o tych, którzy wykonują rozkazy, zadania. Ktoś im każe to robić i tak się zachowywać. Taka jest, krótko mówiąc, interpretacja Frasyniuka. Użył słów takich, jak używał w latach 70. To jest starszy, ale ten sam Frasyniuk.
Chce pan powiedzieć, że Frasyniuk jest mentalnie w latach 70?
Nie, chcę ja powiedzieć, że on wtedy był wyrazisty i teraz jest,
zawsze był.
No może za bardzo wyrazisty. Powiedziałem, ja bym nie użył takich słów. Natomiast no, widocznie spór publiczny, polityczny doszedł do tego stopnia, że już te słowa no, padają doszedł. Jak z karabinu. No tak. I czasami no, szybciej się powie niż się pomyśli. No to znamy.
Za dużo emocji, tak?
Za dużo emocji mi się wydaje, tak? Natomiast no, są reakcje. Ludzie mają różną ekspresję wypowiedzi. Frasyniuka znamy z różnych innych zachowań i wypowiedzi.
Ale oczywiście.
Ja mam o nim... Wolę zapamiętać Władysława Frasyniuka jako tego, który doprowadził Polskę do 89 roku i do tego, co się później działo z różnymi mankamentami po drodze, no niż no, do tego...
No ale to jest fakt. Dobrze. Pan Grzegorz Maćkowiak w tej sprawie...
Absolutnie skandaliczne słowa, i które nigdy nie powinny paść.
A do sądu to fakt, powinno rzeczywiście trafić, jak pan uważa?
Znieważenie żołnierza polskiego myślę, że jest, no jest takim tutaj...
Znieważenie munduru jest tak naprawdę.
Jest takim
tak?
po prostu powodem, dla którego no, chyba wyraźnie trzeba powiedzieć, że takie rzeczy nie powinny w przestrzeni publicznej padać. No, no powiedzmy sobie szczerze, no ci żołnierze, ci pogranicznicy, policjanci stoją na tej granicy i chronią granic Rzeczypospolitej Polskiej przed nielegalną imigracją, przed ingerencją obcego państwa. Często w chłodzie, dzisiaj deszczu i teraz jeszcze z tyłu, z tyłu jakby za nimi są tak wyzwiska, obelgi, szykanowanie. Już na szczęście się skończyły te harce z siatkami na granicy, głupawe różnych osób. Na szczęście to się skończyło. I naprawdę każde poważne państwo, gdyby taka sytuacja działa się na granicy niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, gwarantuję państwu, że byłaby reakcja bardzo stanowcza, jednoznaczna, nie byłoby tam i na pewno opozycja nie zajmowałaby się, nie próbowałaby za wszelką cenę, czy też inne osoby próbowałyby za wszelką cenę to wszystko dyskredytować. Natomiast ja tutaj ten argument chciałbym zgłosić do pana tutaj pana Rewersa z Platformy Obywatelskiej, bo pan tutaj tak ciągle powtarza o tym, jak proporcje są zaburzone, zresztą dziś widać te proporcje, jeżeli chodzi o media publiczne, a proszę im powiedzieć, bo 18 milionów złotych Platforma Obywatelska wydaje na swoje media w Urzędzie Marszałkowskim. Ja tam nie widzę żadnych polityków z opozycji. Państwo wydajecie nie tylko na swoją własną propagandę. Jakoś panu to nie przeszkadza w ogóle.
Nie wiem, skąd wziął tą kwotę po pierwsze.
Z budżetu województwa lubuskiego.
Wie pan, na media publiczne idzie to najmniej 2 miliardy z pieniędzy wszystkich podatników.
I są wszyscy w mediach publicznych. Zawsze są wszyscy.
Bez względu na poglądy polityczne pewien. Podatnicy na to płacą. To po pierwsze. Po drugie, dysproporcja jest bardzo duża.
Ale jaka jest proporcja, panie Januszu? Państwa nie ma żadnej opozycji.
Wie pan co? Macie media obajtkowe, czyli gazety... Przepraszam, macie media obajtkowe, czyli gazety lubuską, macie telewizję publiczną.
Ale pana się to boli, widzę, jak się mówi o tych mediach Platformy Obywatelskiej za 18 milionów
rocznie. Nic to nie jest prawda.
To zobaczymy, to jest w budżecie województwa, no to ciekawa informacja.
Gazeta, telewizja, no przecież wszystkie konferencje prasowe, tylko ci sami politycy tam występują ciągle.
A kto ma występować?
Nie ma żadnej opozycji, ale to nie ma żadnej opozycji. Państwo nikogo nie dopuszczacie.
A gdzie mamy mówić, jak nas tu zapraszają raz na 10?
Ale nieprawda. No, no.
Co ty nie przedstawić? Nie, panie Januszu, bez takiego gadania, bez takiej propagandy. To pana partia raz na 10 tygodni może to wysyła, bo tu państwo... Sami wysyłacie przedstawicieli, a nikt państwa osobiście przedstawiciele partii.
Panowie, wróćmy do tematu.
Musimy kończyć.
Pan Maćkowak, 18 minut jest absolutnie.
Musimy kończyć, panowie.
Panowie,
kończymy tę dyskusję.
Ale ja się nie wypowiadam w temacie.
Jest lekarstwo na COVID. Wydaje mi się, to jest niezwykle istotna sprawa. O tym mieliśmy mówić.
Nie zdążymy już porozmawiać, panowie. Musimy kończyć. Jedno zdanie, panie Rzewers.
Proszę państwa, żadne poważne państwo, tu się zgadzam, bo pan bardzo lubi to Maćkowak często powtarzać, żadne poważne państwo nie blokuje dostępu dziennikarzy, a Polska to robi. I nie wiemy, co się dokładnie na granicy dzieje.
Jest stan wyjątkowy wprowadzony, dlatego jest taka.
Działania na granicy.
Panowie, musimy kończyć już nasz program. Panowie się dyskutują, będziemy kończyli.
Chcecie ukrywać, co tam się
dokładnie
dzieje.
Pan Mirosław Oleńczak, bardzo dziękuję.
Ja dziękuję, dziękuję państwu.
Pan z PSL-u oczywiście. Pan Janusz Rewers, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrej soboty.
Pan Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.